Gdy rozpoczęła się wojna, miałem 25 lat i piastowałem zaszczytny tytuł podporucznika pilota rezerwy. Niezbyt łatwo było wtedy taki tytuł uzyskać, mimo że był on niczym weksel bez pokrycia. Cóż, amatorów i entuzjastów latania nigdy w Polsce nie brakowało. Młodzież zawsze garnęła się do podniebnego rzemiosła, pasjonowała się awiacją, zachwycała wyczynami naszych czołowych pilotów, doskonale znała każdy rekordowy lot Orlińskiego, Żwirki, Wigury, Skarżyńskiego czy też Bajana. Ale zapał i entuzjazm młodocianych kandydatów nie pozostawał w żadnym stosunku do możliwości dostania się w szeregi rycerzy przestworzy. Na przeszkodzie stawał przede wszystkim fatalny stan techniczny, brak odpowiedniego sprzętu i, co może najważniejsze, brak zrozumienia doniosłości lotnictwa u ówczesnych najwyższych władz państwowych. Dość powiedzieć, że gdy w roku 1933, odbywając po zdaniu egzaminu dojrzałości obowiązkową roczną służbę wojskową, starałem się dostać do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie, spośród 300 ochotników do Dęblina przyjęto zaledwie około 40. Ówczesne przepisy mówiły, iż jeżeli mężczyzna z cenzusem zgłosi się przedterminowo i ochotniczo do odbycia służby wojskowej, będzie miał prawo wyboru broni. Dla reszty zabrakło miejsca, mimo że wielu odrzuconych legitymowało się przeszkoleniem szybowcowym, a nawet samolotowym w aeroklubach i kursach lotniczego przysposobienia wojskowego. Miałem jednak ów przysłowiowy łód szczęścia. Po przejściu 3-dniowych, bardzo skrupulatnych badań lekarsko-lotniczych w Warszawie, w ówczesnej Cebuli, czyli w Centrum Badań Lekarsko-Lotniczych, dowiedziałem się w początku stycznia 1934, że w ciągu kilku dni mam się zameldować w Dęblinie, gdzie z piechocińskiego strzelca z cenzusem zmienię się w prawdziwego, 100-procentowego lotnika. Moje pierwsze tragikomiczne podrygi powietrzne w Dęblinie opisałem już w innej książce. Toteż teraz ograniczę się tylko do stwierdzenia faktu, bardzo dla mnie wówczas doniosłego, natomiast mniej doniosłego dla całości polskiego lotnictwa, a mianowicie do tego, że po odbyciu przeszkolenia na kilku kolejnych typach samolotów, poczynając od przedpotopowego Morana, a skończywszy na potezie 17, uzyskałem tytuł pilota oraz stopień kaprala podchorążego rezerwy i we wrześniu 1934 roku zostałem zwolniony z wojska. Mowa o samolocie Morin Saulnier z roku 1928, wyposażonym w silnik o mocy 80 koni mechanicznych. Był to dwumiejscowy szkolny górnopłat parasol, rozwijał prędkość 130 km na godzinę. Potez 17. Był to dwumiejscowy półtorapłat liniowy i szkolny z roku 1925, posiadający prędkość maksymalną 200 km na godzinę. Staropolskie przysłowie „chłop strzela, a Bóg kulę nosi” można z powodzeniem zastosować do mnie. Lepsze jednak zastosowanie miałoby przysłowie o przekuwaniu miecza na lemierz. Tak się bowiem złożyło, iż dwukrotnie przekuwałem narzędzia pracy. Przyznać muszę, że lotnictwo w czasach przedwojennych nie zostało przeze mnie obrane jako zawód. Moje dążenia szły w innym kierunku, dlatego też po powrocie do cywila rozpocząłem studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni graficznej nieżyjącego już profesora Edmunda Bartłomiejczyka. Zamierzałem zostać artystą grafikiem i uszczęśliwiać bliźnich ilustracyjno-okładkowo-plakatowymi bohomazami. Akademię Sztuk Pięknych ukończyłem tuż przed wybuchem wojny. Latanie było tylko swego rodzaju hobby, a w latach dzielących mój kurs pilotażu od wybuchu wojny odbywałem dosyć rzadko tak zwane loty ochotnicze treningowe w warszawskim pułku oraz również dosyć rzadko kilkutygodniowe ćwiczenia wojskowe w 5. pułku lotniczym w Lidzie, dokąd miałem stały przydział. O pisaniu książek lub choćby mikroskopijnych nowel, opowiadań czy artykułów prasowych nawet nie marzyłem. Tak więc dopiero w początkach wojny przekułem pędzel i ołówek artysty na drążek sterowy samolotu. Po zakończeniu wojny przekułem drążek sterowy na pióro literata. Dokładniej zaś się wyrażając, na maszynę do pisania, jako że mój charakter pisma jest tak podły, iż sam siebie nie potrafię zrozumieć. I z tej